Dzień ósmy, lekcja ósma. Trzy podstawowe kategorie stresu. Od lat Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ, alarmuje, że stres stanie się chorobą cywilizacyjną XXI wieku, bo stres towarzyszy nam niemal codziennie, dlatego coraz więcej badaczy na świecie próbuje zgłębić jego mechanizmy oraz znaleźć możliwe najskuteczniejsze i szybkie sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Stres jest nieuniknioną częścią życia i dotyka każdego, bez wyjątku. Coraz szybsze tempo zmian, presja, konieczność sprostania coraz to nowym obowiązkom, większym wymaganiom, jakie stawia przed nami środowisko zewnętrzne i które wynikają z osobistych potrzeb, życie w biegu, w tłumie, nieumiejętne zagospodarowanie czasu, brak takiego czasu dla siebie. Oczywiście wiadomo, że to wszystko są tylko pojęcia względne, ponieważ każdy z nas ma 24 godziny na dobę. Ale tu chodzi o taką umiejętność zarządzania tym czasem, zaplanowania tego czasu dla siebie, dla bliskich. I jak sama widzisz, to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że życie bez stresu wydaje się niemal niemożliwe, a termin stresu, problem stresu oraz procesów radzenia sobie z nim i jego skutkami jest stale aktualny. Zobacz, w 1956 roku Seeley pierwszy raz dotknął oficjalnie tematu stresu i tyle lat później i my dopiero teraz zaczynamy świadomie do niego podchodzić i uczyć się nim zarządzać. Efektem licznych badań nad stresem w różnych jego aspektach są odmienne definicje oraz sposoby, techniki i metody radzenia sobie z nim. Najpierw chcę, żebyś była przygotowana definicjami, tą wiedzą teoretyczną, po to, żebyś świadomie mogła wybrać, czy dzisiaj potrzebujesz obniżyć swój poziom stresu, czy potrzebujesz zwiększyć swój poziom stresu, czy potrzebujesz zwiększyć swoją adrenalinę, bo masz ważne spotkanie, na którym twój mózg bardzo szybko musi myśleć, czy potrzebujesz ją obniżyć, bo właśnie po tym spotkaniu wchodzisz do domu, do dziecka, które wyczuje twoje napięcie. Definicję stresu można ująć w trzech podstawowych kategoriach. Pierwsza to jest stres jako bodziec. To jest taki przykry, przeszkadzający i blokujący wykonywanie aktywności. W tej kategorii tutaj mieszczą się różnorodne sytuacje, które wywołują stres. Może to być na przykład hałas w miejscu pracy, egzamin, spotkanie z kimś ważnym, rozmowa o pracę, wypadek na drodze, choroba. Czyli tu jest pewien bodziec, który powoduje, że my jesteśmy zestresowani. Czyli najpierw się coś dzieje, czyli jest ten bodziec, a potem dopiero pojawia się ten stres. Z kolei drugim podstawowym ujęciem jest stres jako reakcja na ten przykry bodziec ze środowiska zewnętrznego. I ta kategoria tutaj próbuje opisać reakcje pojawiające się w ciele, w umyśle człowieka, w takiej odpowiedzi na nieprzyjemne sytuacje. Powiedzmy na przykład pomyłka podczas prezentacji, czyli prezentujesz powiedzmy jakieś, nie wiem, dokonania, prezentujesz jakiś temat i nagle się mylisz. I to jest stres jako reakcja na ten bodziec. I to się dzieje w sekundę, ponieważ kiedy twój mózg wychwyci twoją pomyłkę, to albo się zacinasz i przestajesz, albo już jesteś tak wyćwiczona, że idziesz dalej i nikt na to nie zwraca uwagi. No i ta trzecia podstawowa kategoria to jest stres jako relacja pomiędzy możliwościami człowieka a wymogami sytuacji, czyli stresorami. I tutaj podejmowanie tych działań zaradczych, tych zachowań zaradczych jest właśnie efektem, który, elementem, który pomoże nam w efekcie przywrócić równowagę, czyli ten eustres, czyli ten zbalansowany poziom stresu, bo to ty sama decydujesz, czy dzisiaj chcesz iść w stronę podwyższenia adrenaliny czy obniżenia adrenaliny, ale nikt za ciebie tego nie zrobi. Nikt nie zna lepiej po prostu twojego organizmu niż ty. Stres jest naturalną, nieuniknioną częścią naszego życia. Dr Seeley podkreśla, że stres jest normalną reakcją biologiczną każdego organizmu. Normalnym, powszechnym, fizjologicznym zjawiskiem związanym z procesami życia. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, o którym już mówiłam wcześniej, że brak reakcji stresowej oznacza śmierć, bo to oznacza, że nasze ciało, nasz organizm nie funkcjonuje w zdrowy sposób. Stres towarzyszy każdemu z nas. Umiejętne radzenie sobie ze stresem to Twoja droga ku lepszej jakości Twojego życia. Jeszcze raz powtarzam i będę to powtarzać. To nie sam stres jest niebezpieczny dla Ciebie, tylko sposób, w jaki na niego reagujesz. I ten stres bardzo często jest wywoływany poprzez negatywne myślenie. Ważne jest, jak interpretujesz określone sytuacje oraz jakie im nadajesz emocjonalne znaczenie. Jeśli myślisz, na pewno mi się nie uda, wtedy istnieje znacznie mniejsza szansa na to, że faktycznie Ci się uda, ponieważ mówisz swojemu organizmowi, na pewno mi się nie uda. Do skutecznego i efektywnego działania potrzebny jest pewien optymalny poziom stresu, właśnie ten eustres, o którym mówiłam w poprzednich lekcjach. Zbyt niski jego poziom powoduje spadek motywacji, apatię i znudzenie, zbyt wysokie napięcie, trudności z koncentracją, lęk, zamęt w głowie, fizyczne zmęczenie, no i takie też zwolnienie po prostu Twojego refleksu. Jeszcze raz Tobie przypominam, stres dzielimy na 3 rodzaje. Eustres, czyli ten stres pozytywny, dystres, czyli stres negatywny i neustres, czyli ten stres optymalny. No i oczywiście jeszcze raz, istotny jest poziom stresu, w którym działamy. Jeśli nie jesteśmy wystarczająco pod presją, czyli ta nasza adrenalina nie jest na wystarczającym poziomie, nasza wydajność może być poniżej tej optymalnej linii, szczególnie jeśli cierpimy na nudę, jeżeli obciążenie stresem z kolei jest zbyt duże, również nie jesteśmy maksymalnie efektywni. To my jesteśmy odpowiedzialni za swój stres. Kiedy potrzebujesz go zwiększyć, skorzystaj z techniki, która pomoże Ci podnieść tą adrenalinę. Kiedy potrzebujesz go obniżyć, skorzystaj z techniki, która pomoże Ci obniżyć tą adrenalinę. Kiedy potrzebujesz być w homeostazie, w neustresie, czyli w tym stresie obojętnym, skorzystaj z techniki, która pomoże Ci sprowadzić Twoje ciało do takiego poziomu. Bo aktywne kierowanie poziomem stresu pozwoli Ci podnieść swoją efektywność i produktywność. Podejście do optymalizowania stresu zależy też od rodzaju stresu, który doświadczasz. Bo strategie do poradzenia sobie z tym krótkoterminowym stresem skupiają się na zarządzaniu adrenaliną, aby zapewnić maksymalną wydajność. Natomiast zwróć uwagę na to, że mówię tutaj o krótkoterminowym stresie. Tym, który przychodzi, pach, 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 i tym, który zaraz odejdzie, bo Ty masz do tego wszelkie narzędzia, żeby sobie z nim poradzić. Nie ma takiej opcji, że nawet jeżeli nie odczuwasz tego stresu w sposób długotrwały, żeby on się nie pojawiał. On się pojawia. To Ty potrafisz sobie z nim poradzić, żeby go sprowadzić do takiego optymalnego poziomu, dlatego nie przekraczasz tej linii i nie wchodzisz w ten stres chroniczny, dystres i ten stres taki trudny. Krótkoterminowy stres może być wynikiem trudnych spotkań, rywalizacji i innych konfrontacyjnych sytuacji, kłótnią z partnerem, czymś, co Ciebie dotyka tak, czego się po prostu nie spodziewałaś. Wydarza się sytuacja, jest reakcja organizmu na stres, ale Ty masz do tego wszystkie narzędzia, żeby przywrócić się do stanu używalności. Natomiast długoterminowy stres jest wynikiem, kiedy ten krótkoterminowy stres zaczyna Ciebie dotykać i nie korzystasz z narzędzi, które przywrócą Cię do tego stanu używalności. Czyli ten krótkoterminowy stres nagle staje się tym długoterminowym stresem, ponieważ nie jest zarządzony. No i długoterminowy stres to jest zmęczenie, wysoki poziom adrenaliny. Przez długi okres czasu może zmniejszyć się Twoja wydajność. I teraz optymalizacja tego długoterminowego stresu koncentruje się na zarządzaniu nim, na zarządzaniu swoim zdrowiem i swoją energią. No i tutaj mamy, że mówi się o tych psychologicznych i fizjologicznych reakcjach na stres, czyli mamy wzrost aktywności systemu nerwowego, zwiększony poziom adrenaliny lub noradrenaliny we krwi. No i oczywiście reakcje psychologiczne, jeszcze raz. Lęk, stany depresyjne, smutek, irytacja, rozczarowanie życiem, sobą, depresja, wyobcowanie, zwątpienie w swoje siły przede wszystkim. Utrata takiej mocy wewnętrznej, utrata energii. Zaczynamy się martwić, zaczynają się pojawiać zmiany w zachowaniu, rozdrażnienie, pobudzenie psychoruchowe albo taka nadmierna senność, zmniejszenie lub całkowita rezygnacja z zainteresowań, obniżenie nastroju, płaczliwość, reakcje psychotyczne, objadanie się albo niedojadanie, zaburzenia snu, obgryzanie paznokci. Już pomijam jakby wejście w uzależnienia, no bo to jest osobny tutaj wątek, ale oczywiście to jest skutek tego, że nasz organizm nie jest w stanie sobie poradzić z tymi napięciami, które nasze ciało generuje, w związku z tym my sięgamy po coś, żeby rozładować te napięcia. Pojawiają się zmiany w myśleniu. myślisz negatywnie, przestajesz myśleć zdrowo, mogą się pojawić przebłyski pozytywów, negatywów, czyli jesteś jak hiperbola. Nie ma tej stałości, pojawiają się problemy z utrzymaniem uwagi, koncentracją. Zdarza się, że zapominasz coraz częściej albo masz w głowie chaos. Pojawiają się negatywne myśli i w konsekwencji tworzenie czarnych scenariuszy. Bo ten długotrwały stres, on powstaje pod wpływem nasilonego stresora czy stresorów lub gdy działają one w tym długim czasie. No i prowadzi oczywiście do rozregulowania organizmu. Początkowo człowiek wykonuje te czynności dużo wolniej, potem pojawiają się problemy z takim przekazywaniem, odbiorem tej informacji, dezorganizacja, utrata kontroli nad sytuacją, zamknięcie się w sobie, wycofanie, odłączenie się w ogóle tutaj od jakby tego, co Ciebie otacza. Następnie w konsekwencji rozluźniają się przyjaźnie, rozluźniają się znajomości i nagle zostajesz po prostu sama. I tutaj chciałabym Ciebie zapytać, z jakich najczęściej metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami korzystasz? Czy utrzymujesz kontakt z naturą, spacer po parku, po lesie, słuchanie śpiewu ptaków może podziałać na Ciebie jak zastrzyk energii? Czy dbasz o to, by mieć chociaż kilka chwil dla siebie w ciągu dnia i robić wtedy co naprawdę lubisz i co sprawia Ci przyjemność? Czy masz taką przestrzeń dla siebie? Ale to chodzi o to, żeby mieć ten czas i dedykować go tylko sobie, nawet przez pół godziny. Bo to nie chodzi o to, żeby całymi dniami oddawać się swojemu hobby, bo wtedy jesteś też odcięta od życia. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby efektywnie wykorzystać te pół godziny w ciągu dnia. Czy rozmawiasz z kimś o tym, co Ciebie dotyka, o tym, co się z Tobą dzieje? Czy korzystasz ze wsparcia specjalisty? Czy masz kogoś, kto wysłucha Cię z uwagą, ale będzie w stanie pomóc Ci, a nie tylko powiedzieć, wiesz co, będzie dobrze, bo to nie o to chodzi. Nie udawaj doskonałego i nieomylnego, pozwól sobie na słabości i daj sobie prawo do przyjmowania pomocy od innych ludzi, ale od specjalistów. Bądź odpowiedzialna. Nie ceduj swoich problemów na ludzi, którzy nie są w stanie sobie poradzić z tym, oczekując od nich wsparcia. Jeżeli ktoś nie ma zasobów do tego, żeby dać Ci wsparcie, no to jak Ty chcesz tego wsparcia oczekiwać? I to będzie w Tobie jeszcze większą frustrację zmagało, bo będziesz myślała, ja na niego liczyłam, czy ja na nią liczyłam. I przyjrzyj się temu, czy ta osoba naprawdę ma takie zasoby, żeby Ciebie wesprzeć w tej trudnej chwili. Kolejne pytanie. Czy stosujesz techniki relaksacyjne? Może to być joga, medytacja, przede wszystkim kontrolowanie oddechu, dozowanie adrenaliny, obniżanie adrenaliny. Te techniki relaksacyjne sprawią, że poczujesz się spokojna i wyciszona, poczujesz w sobie balans, ale musisz znaleźć tą odpowiednią do siebie, odpowiednią do swojego organizmu, do swojego temperamentu, bo możesz sobie zrobić krzywdę. No wyobraź sobie na przykład sytuację, że jest osoba, która przez bardzo długi okres doświadczała przemocy. I tutaj poziom kontroli, poziom lęku jest niewyobrażalnie wysoki. I Ty nagle mówisz tej osobie, to zamknij oczy i teraz medytuj. To jest absolutnie nieodpowiedzialne. Nie wolno Ci tego robić. Nie polecaj medytacji osobie, która nie została wcześniej przebadana przez specjalistę, bo medytacja nie jest dla każdego. I możesz zrobić sobie krzywdę i krzywdę tej osobie. Druga sprawa. Bardzo często spotykam się z tym, że kobiety mówią, ja nie mogę medytować, ja wpadam w panikę i kiedy zaczynam liczyć, po pięciu jakby liczbach, tak, po pięciu sekwencjach po prostu dostaję szału. Jeżeli nie jesteś specjalistą, nie polecaj tego, bo to, co Tobie służy, niekoniecznie służy tej innej osobie. Musisz wziąć odpowiedzialność za to. Możesz uprawiać sport. No, ćwiczenia fizyczne oczywiście są niewątpliwie lepszym sposobem na uporanie się ze stresem, niż to obsesyjne myślenie o tym, co może się wydarzyć i ciągłe zamartwianie, ale pamiętaj, po ćwiczeniach fizycznych sprowadzasz się do stanu tego balansu. Bo ćwiczenia fizyczne wzmagają adrenalinę, kortyzol i znowu to ciało jest w napięciu, mimo tego, że ono jest niby z pozoru rozładowane, ale nie jest wyciszone, bo ono jest dalej, idzie adrenalina, napięcie, myślenie, działanie, krew krąży. Chodzi o to, żeby to wszystko wyciszyć. Czy odżywiasz się zdrowo? Pamiętaj, że istnieje związek między fizyczną i psychiczną stroną człowieka. Stosujesz używki, papierosy, kawę, alkohol? W jakich ilościach? Uzupełnij dietę produktami bogatymi w magnez, pestkami dyni, kakao, kiełki pszenicy, ziarna soi, kasza gryczana, fasola, czekolada, orzechy, oczywiście jeżeli nie masz na to alergii. Właściwy poziom tego pierwiastka, właśnie magnezu, wpływa pozytywnie na układ nerwowy. Ja akurat ze swojego punktu widzenia mam uczulenie na orzechy, nie jem również glutenu, więc kiełki pszenicy odpadają i na przykład pestek dyni też nie jem. Nie jem takich rzeczy w ogóle z żadnymi ziarnami, ale suplementuję sobie magnez 500 mg codziennie. Kupiłam sobie w aptece i to mi wystarcza na dzień dzisiejszy, żeby pozytywnie mogło to wpłynąć na mój układ nerwowy, plus dodatkowo witaminy z grupy B. No bo jakby wtedy one pozwalają przyswoić lepiej ten magnez. No i właśnie te parametry magnezowe są dostępne w aptece bez recepty, no i często są połączone z witaminą B6. Naprawdę to jest tani sposób. Kolejna rzecz. Czy śmiejesz się tak często, jak możesz? Stare przysłowie mówi, śmiech to zdrowie. I teraz, co jest ciekawe, że poczytaj sobie o jodze śmiechu, że badania pokazują, że nawet jeżeli masz sztuczny uśmiech i na przykład osoby chore onkologicznie, osoby, które są pacjentami, osoby chore na raka, mają takie ćwiczenie, że wkładają sobie markera pomiędzy usta tylko po to, żeby mięśnie odpowiedzialne za śmiech, czyli wsadź sobie, zrób sobie teraz takie ćwiczenie, ja to teraz robię, wsadzam markera w usta, i automatycznie moje usta, moje zęby są jakby podnosi się no, do śmiechu. I teraz całe Twoje ciało dostaje sygnał, nawet jeżeli ten uśmiech jest fejkowy, nawet jeżeli on jest nieszczery, to i tak wystarczy, że podniesiesz usta do góry w uśmiechu, to Twoje ciało dostaje sygnał, że Ty się śmiejesz. Czy Ty o tym wiedziałaś? Kolejna rzecz. Naucz się sukcesywnie zarządzać sobą w czasie, gospodarować sobą w czasie. Sporządzaj plan dnia, korzystaj z e-booka, który dostałaś, który jest częścią tego kursu. Spisuj codziennie, co zrobiłaś, co Cię czeka na jutro. Bo mózg, który myśli podświadomie, coś mam do zrobienia, to już generuje lęk, to już generuje napięcie, bo ja o czymś zapomnę. Zamiast wyjść z poziomu tu mam listę, pamiętam o wszystkim, dopiszę sobie, co zrobię, to generuje się ten lęk, generuje się to napięcie. Bardzo jest to ważne, żeby taki spis właśnie prowadzić.